Polityczne Radia Kielce.
Przed mikrofonem Michał Kita, program realizuje Arkadiusz Miller. Rozpoczynamy dyskusję w studiu politycznym, a dziś są razem z nami od lewej Rafał Nowak, wicewojewoda świętokrzyski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
Lucjan Pieczczyk, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska.
Witam wszystkich.
Filip Strząbała, Nowa Lewica.
Dzień dobry Państwu.
A po drugiej stronie naszego radiowego stołu Łukasz Wasilewski, Konfederacja Ruch Narodowy.
Dzień dobry, kłaniam się.
Grażyna Dekiel, Polska 2050, Szymona Hołowni.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Oraz Mateusz Kołodziejczyk, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
Przypominam także, że liczymy i czekamy na telefony od Państwa 412-002020. Państwa wypowiedzi zostaną nagrane i wyemitowane pod koniec naszego programu, a opinie słuchaczy chcemy poznać. Na pierwszy temat naszej dyskusji brzmi ona następująco. Parlament Europejski przyjął rezolucję uznającą Rosję za państwo sponsorujące terroryzm. Czy poza tą symboliczną deklaracją wspólnotę stać na większe wsparcie militarne i humanitarne dla Ukrainy. Przypomnę raz jeszcze 41 200 20 20. Czekamy na Państwa głosy w tej sprawie i pod koniec studia politycznego te opinie zostaną wyemitowane. To pytanie także w pierwszej kolejności dla Rafała Nowaka, Prawo i Sprawiedliwość.
No to rzeczywiście to bardzo ważny gest, ale on pozostanie tylko gestem, jeżeli nie przełoży się na realne działanie, bo od 24 lutego Ukraińcy prowadzą wojnę przeciwko bandyckiej napaści Rosji na swoje terytorium. Widzimy wszyscy, co się dzisiaj dzieje, że Rosja, nie mogąc wygrać w starciu militarnym, przeszła do zupełnie innych działań i zrobiła Ukrainie blackout, atakując wszystkie elektrownie, pozbawiając mieszkańców Ukrainy prądu. I tak jak zacząłem swoją wypowiedź, jeżeli świat nie pomoże Ukrainie, to będzie tylko kolejna, bardzo ważna, ale to będzie tylko kolejna deklaracja. No, przykład tutaj dwóch głównych państw z Unii Europejskiej, czyli Niemiec i Francji, które oczywiście już niejednokrotnie deklarowały przecież, że będą wspierać Ukrainę, no w dużej części na deklaracjach się kończy. Już nawet w samych Niemczech trwa dosyć duża już burza medialna, mówiąca właśnie, czy odwołująca się do tego, o czym mówił kanclerz Niemiec zaraz po ataku rosyjskim na Ukrainę, czyli że trzeba jak najszybciej Ukrainie pomóc, żeby dostarczyć jej niezbędną pomoc, no ale to nadal ma bardzo ograniczony wymiar. No niestety tutaj chociażby Angela Merkel ostatnio mówiła, że no trzeba z tą pomocą i z tymi sankcjami ostrożnie, bo nie można Rosji zapędzać w kozi róg. I same niemieckie gazety już mówią o tym, że trzeba odejść od tych PR-owych stwierdzeń rządu niemieckiego, a przejść do realnych działań, bo tam cierpią ludzie. Więc no tutaj każdy kraj działa samodzielnie. Polska, jak wszyscy wiemy, włączyła się w tą pomoc Ukrainie bardzo. Polskie społeczeństwo otworzyło nie tylko swoje serca, ale przecież przyjęliśmy bardzo wielu Ukraińców tu do Polski, do naszych domów. Pomagamy im na co dzień. Udzieliliśmy Ukraińcom bardzo dużego militarnego wsparcia. Przecież przekazaliśmy im bardzo wiele naszych czołgów, bojowe wozy piechoty, armatohaubice Krab i pewnie jeszcze wiele innych rzeczy, o których oficjalnie się nie mówi. Podobnie postępują Stany Zjednoczone, które po raz kolejny przekazały kolejną transzę pieniędzy na pomoc dla Ukraińców. No i działania Stanów Zjednoczonych zmierzają do tego, żeby no, zmusić państwa Europy Zachodniej do tego, żeby zaczęły właśnie wypełniać te piękne deklaracje, ale na razie one pozostają tylko deklaracjami. Mam nadzieję, że Mam nadzieję, że ta presja, chociażby spowodowana tym strasznym widokiem, który na co dzień możemy zobaczyć dzisiaj na Ukrainie, marznących małych dzieci, miasta całkowicie pozbawione prądu. Wystarczy spojrzeć na mapę Europy, znaczy na kontynent europejski z kosmosu i widać tą czarną plamę obramowaną właśnie granicami ukraińskimi, jak wielkie spustoszenie ostatnie działania rosyjskie spowodowały. Więc mam nadzieję, że to w końcu skłoni przywódców wszystkich państw do tego, żeby zaczęły pomagać Ukrainie na podobnym poziomie jak Polska, Stany Zjednoczone, czy te małe chociażby państwa bałtyckie.
Lucjan Pietrzczyk, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska.
Znaczy, bardzo dobrze się stało, że Parlament Europejski uznał Rosję za państwo sponsorujące terroryzm, choć będę mówił też i bardzo osobiście, tak jak czuję to ja, Lucjan Pietrzczyk, że niestety, mówię niestety, bo to lepiej handlować niż wojować, ale niestety to jest wszystko za mało na tą rosyjską postawę, na ten ich bandytyzm, że Rosja powinna jednak być uznana za państwo terrorystyczne. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ jest różnica prawna pomiędzy uznaniem kogoś za państwo wspierające, sponsorujące terroryzm, a państwo terrorystyczne. W mojej opinii, pewnie wszystkich nas tu siedzących, państwo, Rosja jest państwem terrorystycznym. Natomiast gdzieś w tej polityce światowej jest to jeszcze rozgrywane inaczej, bo przecież wiele zależy od również i dyplomacji, bo proszę Państwa, czy nam się podoba, czy nie, to ta dyplomacja działa. Pierwszym momentem był taki moment, kiedy Rosja zaczęła na poważnie rozważać użycie taktycznych ładunków jądrowych. Przypomnę, że to jest taki ładunek, który niszczy wszystko w promieniu 35 kilometrów. Niestety na bardzo długo. Prawda? I wtedy, tak jak znając cokolwiek te doktryny wojenne i sposób komunikowania się, Rosjanie otrzymali od Stanów Zjednoczonych informację, że jeżeli tak zrobią, to natychmiast ich floty czarnomorskiej nie ma żadnych jednostek wojskowych rosyjskich przy granicy z Ukrainą i w większości wyrzutni rakietowych. Ale to, gdyby się tak zdarzyło, to proszę pamiętać, że to mamy wtedy wojnę nuklearną, bo to jednak dalej Rosja jest mocarstwem nuklearnym, jeżeli o tym mówimy, i tego kula ziemska by po prostu nie przeżyła. W związku z tym zostało przyjęte to łagodniejsze określenie, choć osobiście uważam, że trzeba nazywać w tym momencie rzeczy po imieniu. Czy stać nas na większą pomoc? Proszę zauważyć, że jednak ta pomoc jest koordynowana głównie na poziomie Sojuszu Euroatlantyckiego, czyli NATO, i ta pomoc NATO, licząc Stany Zjednoczone, wyniosła dla Ukrainy 40 miliardów dolarów. Jest pewien problem wojskowy, że państwa Europy Środkowej i Wschodniej bazują na sprzęcie postradzieckim i te zapasy tego sprzętu się również, a zwłaszcza amunicji, kończą. Czy teraz z chwilą, kiedy Ukraina szykuje się do dużej ofensywy, co widać, słychać i czuć, mimo tych problemów ta pomoc pójdzie. Ona pójdzie. Proszę też pamiętać, że wiele rzeczy dzieje się poza wiedzą opinii publicznej, że to są sprawy tajne, tak jak miejsca przerzutu, miejsca koncentracji sprzętu, miejsca naprawy sprzętu, bo przecież ten sprzęt z Ukrainy, no chociażby lufy do wszelkiego rodzaju armat, haubic, moździerzy, muszą być regenerowane, naprawiane. Te zakłady są w Polsce i w tym momencie ta pomoc, moim zdaniem, powinna być bardziej skoordynowana również na poziomie Wspólnoty Europejskiej, ale proszę też pamiętać, że im dalej od Ukrainy, tym te kraje mniej czują niepokój czy przerażenie, tak jak my. Bo proszę też pamiętać, że Niemcy podeszły moim zdaniem zbyt łagodnie do Rosji w tym pierwszym momencie. Widać zmianę. One były poddane krytyce za zbyt spokojne, nawet tak powiem, podejście. Natomiast proszę zauważyć, że we Francji się nic nie zmieni. U nas jest tak, że w chwili obecnej modne jest bardzo w polityce zohydzanie Niemiec, ale proszę zauważyć, że Francja jak nie robiła, nic nie robi. Proszę też pamiętać, że są również siły proputinowskie. To jest partia Salviniego, która rządzi obecnie we Włoszech. Chwała Bogu, nie poszli drogą Salviniego. Zobaczyć proszę, co robi Orban. Ale z drugiej strony kraj, który jest daleko, Wielka Brytania, udziela wielkiej pomocy. A więc co ja myślę, również jako ja i jako polityk Platformy. Za mało.
Czy 41 220 20 20, przypominam numer telefonu do naszego studia, czy poza tą symboliczną deklaracją uznającą Rosję za państwo sponsorujące terroryzm, wspólnotę stać na większe wsparcie militarne i humanitarne dla Ukrainy? To samo pytanie do Filipa Strząbały, Nowa Lewica.
Tak, szanowni państwo, no tutaj trzeba wyraźnie rozróżnić te kwestie pomocy humanitarnej i pomocy militarnej, które już tu głosy padły od moich szanownych przedmówców, że ciężar tej pomocy militarnej to przede wszystkim kwestia Sojuszu Północnoatlantyckiego. I szanowni państwo, ja docierając do różnych informacji na temat tego, jak ta pomoc wygląda, no to można powiedzieć, że jest ciągła i jest duża, natomiast no, nie ma się co dziwić Ukraińcom, że oni co jakiś czas wysyłają sygnały, żeby jeszcze zwiększać tą pomoc i żeby dostarczać im jakieś nowe, bardzo zaawansowane techniki militarne. No to nie jest takie proste. Wszystko to wymaga czasu i wymaga ogromnych kosztów. Natomiast zauważcie państwo, dotarłem do takich źródeł, które mówią, ile Ukraińcy dziennie zużywają pocisków artyleryjskich, na przykład do tych haubic, które wysłali im Amerykanie. To jest od 1500 do 3000 pocisków dziennie. To jest nieprawdopodobna ilość zużywanej amunicji, ale jak widzimy, ze skuteczności oporu...
Proszę zwrócić uwagę, że Ukraina zaczyna strzelać więcej niż Rosja w niektórych momentach.
Tak, i widać to po skuteczności działań wojsk ukraińskich. I ja uważam, że gdyby, tak jak tutaj pan Lucjan wcześniej zauważył, że na pewno w wielu rzeczach nie wiemy po prostu, jaka jest skala tej pomocy. No gdyby jej nie było, to prawdopodobnie sytuacja Ukrainy, jeżeli chodzi o sytuację na froncie, wyglądałaby o wiele gorzej. I tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Te zakłady remontowe właśnie dla tej artylerii, której używają Ukraińcy bardzo, bardzo dużo z zachodniej, no to też właśnie sprzęt się zużywa, trzeba go naprawić, ale też możemy w internecie bez trudu odnaleźć grafiki, które pokazują to, co udaje się uchwycić miłośnikom lotnictwa, jak duży jest ruch lotniczy samolotów wojskowych, transportowych z Wielkiej Brytanii, z baz amerykańskich w Niemczech, na teren Polski, na teren Słowacji, tam gdzie są te organizowane te huby, które mają przekazywać dalej broń na Ukrainę. Szanowni państwo, bardzo dobrze się stało, że Parlament Europejski przyjął taką deklarację. My tutaj w studiu pewnie wszyscy nie mamy co do tego wątpliwości, że Rosja to państwo terrorystyczne, nie tylko wspierające terroryzm, tylko dokonujące wprost zbrodniczych czynów terrorystycznych. No te działania, które prowadzą Rosjanie, używając tych irańskich bodajże dronów, które uderzają i rakiet balistycznych, które uderzają w infrastrukturę krytyczną, no to jest wyłącznie po to, aby walczyć z narodem ukraińskim, nie tylko z armią ukraińską, z którą sobie Rosjanie dać rady nie mogą i chwała Bogu, ale też jest to obliczone na to, żeby Ukraińców osłabić ich morale, osłabić ich determinację i po prostu zmienić Ukrainę w państwo upadłe. Czy wspólnota może zwiększyć tą pomoc, jeżeli chodzi o aspekt humanitarny? Na pewno jest teraz wielkie zapotrzebowanie w Ukrainie na takie podstawowe rzeczy użytku dnia codziennego, ale też na pewno agregaty, które są dosyć kosztowne i też nie wszystkich na Ukrainie pewnie na to stać, aby je sprowadzić i móc normalnie to nie będą funkcjonować przy agregatach, ale żeby zapewnić przynajmniej jakieś podstawowe warunki egzystencji.
Panie Filipie, tylko taka, proszę pamiętać, że nie chodzi o te domowe agregaty, takie typu 3, 4, 5 kW, tylko o duże agregaty zasilające całe komplety.
Dziękujemy za technikalię. To ostatnie zdanie dla Filipa Strząbały i za chwileczkę kolejni goście.
Tak, bo obserwując to, co na przykład te bardzo wzruszające relacje z Ukrainy, na przykład te operacje przy wyłączonych światłach i tylko ręcznych latarkach, no te potrzeby są ogromne i na pewno tutaj państwa członkowskie, być może to jest pole właśnie działania dla Francuzów, którzy militarnie nie chcą się zbytnio angażować w pomoc Ukrainie taką bezpośrednio militarną, ale być może trzeba zrobić wszystko, żeby apelować do nich, aby tą pomoc humanitarną udzielali w jak największym zakresie.
Czy poza tą symboliczną deklaracją wspólnoty stać na większe wsparcie militarne i humanitarne dla Ukrainy? 412-002020. Przypomnę raz jeszcze telefon dla państwa, naszych słuchaczy. A teraz oddajmy głos Łukaszowi Wasilewskiemu, Konfederacja Ruch Narodowy.
Rezolucja, która jest tematem dzisiejszej debaty, wydaje się być jedynie takim gestem dobrej woli i aktem solidarności wobec Ukraińców, ponieważ jest to dokument, który do niczego nas nie obliguje, tak? Wiadomo, że każde państwo wspólnoty europejskiej różnie postrzega tą wojnę i to w zależności od swojego położenia geograficznego czy też własnych interesów narodowych. Oczywistym jest, że w naszym interesie państwa polskiego jest to, żeby Ukraina odniosła zwycięstwo, ale myślę, że celem nadrzędnym w tej sytuacji, w której się znajdujemy, jest to, żebyśmy się po prostu nie dali wciągnąć w tą wojnę. No i to jest akurat taki punkt rozbieżny z tym, jak tą sprawę postrzegają Ukraińcy. Natomiast w przypadku innych państw członkowskich Unii Europejskiej już niekoniecznie muszą być interesy podobne do naszych, bo około 30% uprawnionych europosłów nie zagłosowało za tą rezolucją. No, dlatego też na przykład nie jest łatwo wypracować kompromisy w przypadku sankcji, czy też działać na innych płaszczyznach wsparcia Ukrainy. No nie było już jednomyślności również w przypadku tej rezolucji. Jak tutaj wspomniał pan Lucjan, pojawił się już na samym początku rozdźwięk w sensie, że nie uznano Rosji jako państwo wprost terrorystyczne, tylko takim zawijasem, można powiedzieć, na okrętkę nazwano je państwem sponsorującym terroryzm. Niemniej jednak nawet status takiego państwa sprawia, że powinniśmy zachowywać w zasadzie wszystkie kraje Unii Europejskiej w pewną wstrzemięźliwość w relacjach z Federacją Rosyjską. Co do pomocy, to oczywiście, że ta pomoc militarna na początek, to należy ją rozpatrywać w tych kategoriach z poziomu państw narodowych, bo oczywiście sama Unia Europejska jako instytucja nie dysponuje żadnym sprzętem. No natomiast można tutaj też powiedzieć, że nam bezpiecznie jest wychodzić z inicjatywami wsparcia takiego militarnego, jeśli robimy to pod egidą, czy to tutaj tego parlamentu, ale bardziej takim organem wsparcia militarnego jest NATO, a nie wychodzić nam wprost przed szereg, tak? Także tego typu działalność to podejmować raczej wspólnie. Natomiast Unia Europejska ma tutaj spore pole do popisu w przypadku tej pomocy humanitarnej. Tutaj może ją
koordynować, może ją przekazywać środki na ten cel. I w tym miejscu też należy przypominać, że to Polska jest właśnie liderem w tejże pomocy humanitarnej. Uważam również, że za powinność właśnie Unii Europejskiej, że nie powinna wyłącznie skupić, znaczy to oczywiście jest priorytet, tak? Niemniej jednak te środki, które są przekazywane przez wspólnotę europejską, powinny również w jakiś sposób docierać również do naszego kraju, bo tutaj z naszego budżetu również mnóstwo środków przeznaczyliśmy na pomoc uchodźcom. No i może na tym.
Grażyna zatem Dekiel, teraz czas na kolejnego uczestnika naszej dyskusji. Grażyna Dekiel, Polska 2050.
Oczywiście bardzo dobrze, że rezolucję Parlament Europejski przyjął. Może faktycznie nazwanie Federacji Rosyjskiej państwem sponsorującym terroryzm, a nie państwem terrorystycznym jest zbyt delikatne, no ale sam tu któryś z panów mówił, że dajmy czas dyplomacji, tak? Więc może nie wszystko od razu tak dosadnie. Natomiast dla mnie osobiście jest to państwo terrorystyczne. To nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości. Ta rezolucja mówi też o takich rzeczach jak na przykład umieszczenie grupy Wagnera i tego 141, tak? Specjalnego pułku zmotoryzowanego na unijnej liście grup, prawda, zaangażowanych w akty terrorystyczne. To jest chyba troszkę za delikatne, bo to są grupy terrorystyczne. Wprowadzenie, znaczy zachęcanie państw, które są nie tylko już w Unii Europejskiej, ale te, które kandydują dopiero do Unii Europejskiej, żeby aktywniej zapobiegały obchodzeniu sankcji, które już są nałożone na Rosję, myślę, że też jest warte tutaj podkreślenia, bo wydaje mi się, że to też jest ważne, że nie należy z terrorystą po prostu wchodzić w pewne sprawy gospodarcze.
A czy Unię Europejską zatem pani zdaniem zdać na jeszcze większe wsparcie militarne i humanitarne?
Myślę, że na humanitarne jak najbardziej tak. Tam jest zadekretowane 18 miliardów euro bodajże pomocy uchodźcom i w ogóle Ukrainie takim pod względem humanitarnym, to znaczy zabezpieczenie ich na zimę, bo to chodzi o rok 2023, czyli już myślę, że w styczniu już powinni dostać jakieś pieniądze, żeby odbudować infrastrukturę krytyczną, utrzymać podstawowe usługi publiczne, więc humanitarnie tak, natomiast tutaj, tak jak panowie zwrócili uwagę, raczej NATO militarnie ma więcej do powiedzenia.
41-220-20, czekamy na głosy naszych radiosłuchaczy, a teraz głos oddajemy Mateuszowi Kołodziejczykowi z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Myślę, że tak jak wszyscy w tym studiu zgadzamy się, że to określenie państwa sponsorującego terroryzm jest zbyt delikatne. I tak jak mówiła moja koleżanka przedmówczyni, dajmy czas na dyplomację. Ja myślę, że ten czas na dyplomację już był. No, jednak ta wojna za niedługo będzie trwała już rok na Ukrainie. Teraz czas na konkretne działania. Cała ta sytuacja wokół rezolucji nad Rosją, Federacją Rosyjską, pokazała nam jednak to, że brakuje nam w tej rodzinie europejskiej, wspólnocie europejskiej jedności, bo chociażby europosłowie Fideszu no nie popierali tej rezolucji. I jakkolwiek ta rezolucja ma przede wszystkim wymiar symboliczny, bo rezolucja nie ma mocy prawnej, natomiast rezolucja wyraża opinię, a opinia kształtuje poglądy. I to jest dzisiaj niesamowicie ważne dla nas jako Europejczyków, ale przede wszystkim dla państwa ukraińskiego, dla obywateli Ukrainy, bo to daje jasny sygnał, że w dalszym ciągu, pomimo tego, że ta wojna już trwa prawie rok, mogą liczyć na wsparcie z Zachodu. I nie tylko z Polski, chociaż tak jak mówiliśmy, Polska w dużej mierze, w największym stopniu wspiera państwo ukraińskie. Natomiast w tym całym pomaganiu, wsparciu musimy pamiętać też o sobie, bo mówiliśmy tu o blackoucie. Sytuacja na Ukrainie w tym momencie jest bardzo tragiczna. Brakuje w wielu miejscach wody, prądu, ciepła. I powinniśmy sobie zadać w tym momencie pytanie, czy Polska jest przygotowana na kolejną falę uchodźców, bo w momencie takiego blackoutu, który panuje na Ukrainie, możemy się tego spodziewać. No idzie zima, dlatego obywatele Ukrainy mogą w najbliższych miesiącach masowo nadciągać do Polski. No i to jest pytanie do rządzących, do przedstawicieli też Prawa i Sprawiedliwości. W jaki sposób na poziomie państwowym, ale także wojewódzkim, jeśli chodzi o nasze województwo świętokrzyskie, jesteśmy przygotowani do przyjęcia ponownie dużych ilości uchodźców.
Zakończyliśmy pierwszą rundę pytań i tu wojewoda Rafał Nowak sygnalizował chęć odniesienia się.
Ja to tak zacznę od końca, bo chciałem o innych tematach dwóch szybkich powiedzieć, ale tu chciałem mojemu przedmówcy odpowiedzieć, że akurat rząd Prawa i Sprawiedliwości jest na tyle przewidujący, że do pierwszej fali uchodźców to my się zaczęliśmy przygotowywać od grudnia ubiegłego roku, kiedy jeszcze nie było wojny, ale różne przesłanki nas skłaniały do tego, także proszę się nie martwić, jesteśmy przygotowani. W tym momencie gościmy tutaj na polskiej ziemi o połowę mniej niż w szczycie uchodźców z Ukrainy, więc jesteśmy cały czas w gotowości, jesteśmy przygotowani, ale chciałem Państwu powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. NATO nie ma swojego sprzętu militarnego, ten sprzęt posiadają pojedyncze państwa, które są członkami NATO i to one decydują o tym, czy je przekazać Ukrainie, czy nie, o czym ostatnio przypomniał pani minister obrony niemieckiej, szef NATO Jens Stoltenberg, który właśnie powiedział, że to każdy kraj decyduje samodzielnie o tym, czy przekazać Ukrainie, czy nie. I o trzeciej rzeczy, o której chciałem powiedzieć, bo myślę, że wielu słuchaczy Radia Kielce nie wie o tym, jak ważną rolę odegrały polskie MIG-i, które finalnie nie zostały przekazane stronie ukraińskiej, ale w marcu, kiedy pojawiła się ta propozycja ze strony naszego rządu, żeby przekazać nasze MIG-i 29 Ukrainie, rozpoczęła się rozgrywka polityczna z udziałem Stanów Zjednoczonych i Chin. I proszę sobie wyobrazić, bo to w zeszłym tygodniu opisał brytyjski tygodnik The Spectator. Autor powołując się na dokumenty źródłowe, stwierdza, że najpierw Amerykanie bardzo pozytywnie podeszli do tej naszej propozycji i chcieli zgodzić się na tą naszą propozycję, żeby jakby z bazy Ramstein przekazać te MIG-i 29 na Ukrainę, ale wtedy włączyła się chińska dyplomacja i stwierdziła, że jeżeli Stany zablokują to przekazanie tych samolotów, to oni wpłyną na Rosję, żeby nie używała straszaka atomowego. I stąd, proszę Państwa, ostatnio właśnie te mocne wypowiedzi szefa Chin, Xi Jinpinga, który mówił o tym właśnie, że notabene razem też i z kanclerzem Scholzem podczas wizyty kanclerza Niemiec w Chinach też o tym mówił. Właśnie i po tych mocnych wypowiedziach Xi Jinpinga do Putina, że nie wolno używać straszaka atomowego, ta eskalacja słowna Rosji i straszenie świata użyciem broni atomowej wyraźnie spadło i to można sprawdzić. Także nasze MIG-i 29, choć nie zostały przekazane, też odegrały znaczącą rolę, ale okazuje się jednak, że musimy pamiętać o tym, że wojna wojną, ale w tle zawsze jest polityka i czasami o niej i o jej skutkach dowiadujemy się z dużym opóźnieniem.
Czy ktoś z Państwa chciałby się jeszcze odnieść do wypowiedzi swoich przedmówców? Jeśli nie, zgłoszeń nie widzę, przechodzimy do drugiego tematu naszej dyskusji. Komisja Europejska nakazuje państwom członkowskim likwidację tarcz antyinflacyjnych. Jak w tej sytuacji powinien zareagować polski rząd? I kolejność odwracamy, czyli zaczynamy w tym momencie od Filipa Kołodziejczyka, PSL, Koalicja Polska.
Mateusza Kołodziejczyka.
Przepraszam bardzo, tak, Mateusz Kołodziejczyk.
Jeśli chodzi o Radę dla Rządzących, to musimy w mojej ocenie to rozgraniczyć na dwie płaszczyzny. Płaszczyznę tutaj naszą państwową i płaszczyznę europejską. I może od tej europejskiej byśmy zaczęli. Rząd powinien przede wszystkim teraz prowadzić negocjacje z Komisją Europejską, gdzie przecież ma swojego komisarza, Janusza Wojciechowskiego. I to do niego dzisiaj powinni Polacy kierować swoje pytania. Dlaczego, jeśli chodzi na przykład o te ceny maksymalne zakupu gazu, dlaczego one będą tak wysokie? Ale jeśli chodzi o tutaj politykę politykę państwową, to PSL, pomimo tego, że jest partią opozycyjną, nie tylko krytykuje działania, ale proponuje swoje rozwiązania. Już w październiku składaliśmy projekt ustawy, który blokował, zamrażał ceny gazu na odpowiednio niższym poziomie. Wtedy rządzący nie pochylali się nad tym projektem. Dzisiaj proponują podobny projekt, no, z nieco opóźnieniem, co powoduje, że te ceny będą drastycznie większe. No, Prawo i Sprawiedliwość przespało ten moment kolejny raz i to możemy zarzucać partii rządzącej. No, likwidacja VAT-u to w prostej linii oznacza wzrost cen. W sklepach nie, ponieważ ta żywność jest na niskim poziomie. Natomiast na stacjach benzynowych to odczujemy, rolnicy odczują to w skupach zbóż i kupując nawozy. No, przy tak wysokiej inflacji rząd powinien robić wszystko i prowadzić szerokie negocjacje, aby te tarcze inflacyjne, antyinflacyjne utrzymać, chociażby w okrojonym zakresie.
Grażyna Dekiel, Polska 2050.
Ja myślę, że Komisja Europejska nakazała zmianę VAT-u, tak? Ponieważ przyglądają się konkurencyjności, prawda, na naszym rynku. Jeżeli zostawią dla nas tak niski VAT, no to wtedy będziemy mieć coraz więcej gości, którzy przyjeżdżają do nas na zakupy takich właśnie odpowiednich produktów, tak? Bardzo fajnie, że zostanie VAT zerowy na spożywcze artykuły, bo to jednak dobry prognostyk, ale myślę, że ceny pójdą w górę, ponieważ jednak paliwo zdrożeje, nawozy zdrożeją, więc tutaj to jak zwykle będzie miało swoje odbicie w cenach żywności. Premier powiedział, że nie będzie eskalował takiego napięcia, jeżeli chodzi o VAT, więc myślę, że nasz rząd będzie jednak negocjował różne warianty tego VAT-u. Natomiast czy to się uda, tego nie umiemy przewidzieć jeszcze, tak? Bo to zależy od tego, co zaproponują i na jak długo.
Jak zatem te kwestie ocenia Łukasz Wasilewski, Konfederacja Ruch Narodowy?
Przewrotnie można powiedzieć, że ta decyzja Komisji Europejskiej jest na rękę rządowi. Ponieważ ta cała polityka finansowa państwa z rozbudowanym do granic możliwości programami socjalnymi, z rozdawaniem pieniędzy bez pokrycia, ze stworzeniem podwójnej księgowości, czyli wyprowadzaniem pieniędzy poza budżet. I tutaj dla przykładu podam, że chociażby z tego funduszu covidowego była finansowana 14. emerytura. No doprowadziło do ogromnej dziury budżetowej, gdzie obsługa długu publicznego rośnie najszybciej w Europie. W 2024 roku wyniesie 100 miliardów złotych, czyli no 1/6 naszego budżetu. Dlatego tak dalsze utrzymywanie tak niskich podatków no po prostu pogłębia to zadłużenie państwa. Już właśnie przesądzone jest, że w 2023 roku wrócą wszystkie te obciążenia na stacjach benzynowych, czyli można zakładać, że cena benzyny co najmniej o złotówkę na litrze pójdzie do góry. Mówi się też o tym zamrażaniu cenach gazu. Ale mimo to dla gospodarstw domowych i tak przecież to ta cena wzrośnie, ponieważ powróci ta stawka z 8 na 23% i chociażby z tego powodu będziemy musieli pokryć tą różnicę. Ta cena gazu nie zostanie zamrożona na przykład dla przedsiębiorstw i to wydaje się, że to one głównie w związku z tym sfinansują tą operację. Poza tym no, ma również wrócić VAT na nawozy rolnicze, których ceny już w bieżącej sytuacji przy tej zerowej stawce są, no, osiągają rekordowe poziomy. Także no, możemy też właśnie w związku z tą sytuacją oczekiwać, że w 2023 roku w dalszym ciągu będzie utrzymywała się ta wysoka, co najmniej 2% inflacja, przy założeniu, że przecież baza ta inflacji do 2022 roku już była bardzo wysoka, tak? Jakbyśmy skumulowali te 2-3 lata z inflacją, no to będziemy mieli gdzieś około 30%. No niemniej jednak rząd na pewno dysponuje wieloma narzędziami, które mogą sprawić, że w miarę łagodnie byśmy...
I jakich zatem tych narzędzi użyć powinien zdaniem Konfederacji?
Chociażby w przypadku paliwa, na paliwo jest... finalna cena paliwa jest obciążona wieloma składowymi i można by zlikwidować jakieś te opłaty paliwowe i tym podobne. Natomiast jeszcze muszę wspomnieć, bo jeśli rozmawiamy o podatkach, to tutaj chyba wypadałoby też radiosłuchaczy poinformować, że 6 grudnia możemy dostać kolejne podatki na Mikołaja, tylko już obciążone, nie zasilające polski budżet, natomiast to będą takie podatki unijne, podatki federacyjne, które będą stanowić własny zasób Unii Europejskiej. To będą podatki, z których będzie spłacany ten Fundusz Odbudowy, który jak się okazuje jednak będzie funduszem zadłużenia. Chodzi o ten Krajowy Plan Odbudowy, z którego my jeszcze nawet złotówki nie otrzymaliśmy, a już w niedalekiej perspektywie już w sumie częściowo to spłacamy, natomiast będziemy coraz w większym stopniu to spłacać. No i natomiast w tym przypadku też warto podkreślić, że polski rząd ma prawo weta, zawetować te nowe podatki, do których się przymierzają biurokraci wprowadzić, także obserwujmy i śledźmy to, jak poczynia sobie rząd w tej sprawie.
Filip Strząbała, Nowa Lewica.
Szanowni Państwo, to z założenia wiadome było, że ta tarcza antyinflacyjna no to jest rozwiązanie tymczasowe i że ono prędzej czy później się skończy. No i już tutaj mamy sygnały o tym, że najprawdopodobniej w przyszłym roku jej nie będzie w takim zakresie, w jakim to mamy do czynienia teraz. Ja się bardzo tego obawiam. Myślę, że wielu naszych radiosłuchaczy i my wszyscy tutaj w studiu się zgodzimy z tym, że ta obawa jest naprawdę bardzo poważna, zwłaszcza jeżeli chodzi o paliwo, które jest motorem, siłą napędową całej gospodarki. Jeżeli to paliwo znów, jego cena gwałtownie wzrośnie, bo nie ma wątpliwości, że że ta cena wzrośnie, no przełoży się tutaj na całą gospodarkę jako system naczyń połączonych i na pewno będzie to dla kierowców, dla użytkowników samochodów, ale też czy dla przedsiębiorców, czy dla osób, które pracują na etatach, a muszą dojeżdżać do szkoły, do pracy i załatwiać wszystkie bieżące sprawy, no będzie to naprawdę bardzo poważne utrudnienie od nowego roku. Dlatego szczerze Państwu powiem, że obawiam się tego, że jako przedsiębiorca sam się tego mocno obawiam. Proszę Państwa, jeżeli tutaj ja chciałbym się właśnie może na tym paliwie skupić, wiemy, że tutaj jest kwestia PKN Orlen, który jest potentatem na rynku paliw płynnych w Polsce. Jest to spółka strategiczna, spółka Skarbu Państwa, którą zarządza pan Daniel Obajtek, który wywodzi się ze środowiska politycznego Zjednoczonej Prawicy, więc uważam, że tutaj, jeżeli chodzi o rząd premiera Mateusza Morawieckiego, no jest pole do działania ze strony rządzących, aby tutaj przynajmniej w tym zakresie ulżyć obywatelom i spróbować wypracować jakieś rozwiązania, na przykład zamrażające marże, czy obniżające pewne składniki ceny paliwa, aby ten wzrost nie był aż tak gwałtowny.
Lucjan Pietrzczyk, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Jak w tej sytuacji powinien zareagować rząd?
Powiem coś, co może być dla niektórych zaskakujące, a zwłaszcza dla zwolenników obecnie rządzących. Proszę zwrócić uwagę, że wysoka inflacja bardzo sprzyja dla rządu. Jest bardzo niedobra dla ludzi, zwłaszcza dla tych najmniej sytuowanych, najsłabiej sytuowanych, a dla rządu jest czymś, można powiedzieć, pod względem finansowym pozytywnym. Bo wysoka inflacja to coraz większe wpływy do budżetu. Proszę pamiętać, że główne wpływy, jakie rząd ma, to wpływy z podatku VAT. W związku z tym zamrożenie cen VAT-u zmniejszało wpływy państwa. I tak się teraz to składa, jeżeli przyjrzymy się dobrze, to działania chociażby Rady Polityki Pieniężnej, działania naszego Banku Centralnego, Narodowego Banku Polskiego nie są nastawione na walkę z inflacją. Proszę zwrócić uwagę, że w poszczególnych budżetach państwa, obecnie tym szykowanym, poziom inflacji jest niedoszacowany. Dlaczego? Bo później można mówić o znakomitym zwiększeniu zbieranego podatku, głównie VAT, prawda? W związku z tym widać, że rząd nie ma zamiaru walczyć z tą inflacją, a będzie odmrażał stawki VAT-u. Dlaczego? Dlatego, że dostającą notę z Komisji Europejskiej będzie mógł jak zwykle zrzucić winę na Brukselę. Proszę też zwrócić uwagę, że według ekonomistów, również i tych, którzy zaczynają tam niecierpliwić się i nieco inne od oficjalnych głosić poglądy w Radzie Polityki Pieniężnej, wojna przyczyniła się do od 1/3, mówimy dużo, do 1/6 inflacji z 20%, to jest bardzo dużo. Ergo, rząd już pracuje nad budżetem, w którym nie bierze pod uwagę tarczy inflacyjnej i cały czas te prace są prowadzone, tak jak powiedziałem, żeby rzucić na Brukselę winę. Do rozwiązań szczegółowych proszę. Oczywiście to ma krótkie nogi, bo giną inwestycje, zaczynamy tylko konsumować, nie rozwijamy się. Proszę zwrócić uwagę, lekko rozwinę to, co powiedział mój przedmówca, pan Filip. Ceny paliw. Zjeżdżają nam powoli ceny paliw i gazu, a czasem osiągają nawet ceny ropy, wynik sprzed wojny. To jest $60 za baryłkę. A ceny są bardzo wysokie. Dlatego? Dlatego, że są diabelnie wielkie marże PGE, PGNiG. Uwaga teraz, emisje za świadectwa za emisję dwutlenku węgla. Pamiętam pan, panie redaktorze, jak kiedyś powiedziałem, co było zaskoczeniem, że płacą przedsiębiorcy, a dostaje państwo 60 ponad miliardów w ciągu 3 lat. 50% z tego powinno iść na przebudowę infrastruktury energetycznej, na wiatraki, OZE, na
Pani
wszystko, ale
powoli,
tak, już przechodzę do tego i proszę zwrócić uwagę, że te pieniądze zostały nie wprowadzone do budżetu, tylko poszły obok i uwaga, ile procent poszło na energetykę? 4%. Resztę zostało tak przepierdzielone i rządzący nawet do końca nie wiedzą gdzie. W związku z tym takich oto pomysłów rządu na zmniejszenie inflacji i uwaga na pomysły na zamrożenie cen i utrzymanie tych tarcz antyinflacyjnych, bo się po prostu dla rządu tego nie opłaca. Choć chcielibyśmy, żeby pomysły były. One się pojawiają w przestrzeni parlamentarnej, tylko trzeba skorzystać.
Rafał Nowak, Prawo i Sprawiedliwość.
No naprawdę muszę państwu powiedzieć, że tylko i wyłącznie mój wielki szacunek do pana Lucjana powstrzymywał mnie, żeby mu nie przerwać tego festiwalu hipokryzji i półprawd, które właśnie...
A teraz konkretnie gdzie?
No to właśnie jak nie będzie mi pan przeszkadzał, to już mówię.
Oczywiście, że nie choć...
Panie Lucjanie, niech panu nie przeszkadzał.
Właśnie, naprawdę, więc tak. Po pierwsze, rząd doskonale sobie przecież zdawał sprawę, wprowadzając wszystkie tarcze antyinflacyjne, obniżając podatek VAT, że uderza to w dochody. Ale zrobiliśmy to po to, żeby ochronić jak najbardziej polskie rodziny. Ja tylko dla przypomnienia powiem, że obniżyliśmy VAT na produkty spożywcze do 0%. Obniżyliśmy stawkę podatku na gaz ziemny do 0% z 23%, a już 1 lutego obniżyliśmy ją do 8%. Na 5%, bo już mniej się nie dało, obniżyliśmy stawkę VAT na energię elektryczną. na ciepło systemowe obniżka z 23 na 5. Najniższa możliwa w Unii Europejskiej stawka na VAT na paliwo 8%. 0% na nawozy, po to, żeby wspierać produkcję rolniczą. I zrobiliśmy to na cały rok bardzo świadomie, wiedząc o tym, że oczywiście godzi to w ściągalność podatku, ale zrobiliśmy to po to, żeby chronić polskie rodziny. Odnosząc się do ostatnich zdań o odnawialnych źródłach energii. W 2015, proszę Państwa, z odnawialnych źródeł energii było w Polsce produkowanych 7 MW, obecnie 21. Potroiliśmy, panie Lucjanie, potroiliśmy to, na to poszły te pieniądze. A teraz odpowiadając jeszcze, co rząd zrobił i co proponował. Pan premier Mateusz Morawiecki kilkukrotnie mówił na szczytach Unii Europejskiej i proponował, żeby właśnie ten mechanizm ETS, który odpowiada, tu możemy się spierać, za 30 czy za 60%, ale to jest bardzo znaczący udział w metrze sześciennym gazu i w metrze i w kilowacie w energii elektrycznej. Ten mechanizm ETS, żeby zawiesić przynajmniej na jakiś czas. Oczywiście tutaj Komisja Europejska była na te propozycje pana premiera Mateusza Morawieckiego zupełnie głucha. Ale w kolejnej propozycji, to już 15 państw europejskich, w tym Polska, apelowało do Komisji Europejskiej o wprowadzenie limitu zakupu limitu na cenę zakupu gazu do Unii Europejskiej. Gdybyśmy tak wprowadzili taki limit, to po prostu nikt nie mógłby państwom Unii Europejskiej sprzedawać drożej. Jest to rozwiązanie popierane przez 15 państw, ale też Komisji Europejskiej to nie odpowiada. Usłyszeliśmy tutaj jedną bardzo ważną rzecz. Nasza przedmówczyni powiedziała bardzo celną uwagę, że obecne stawki VAT sprawiają, że polska gospodarka jest bardziej konkurencyjna. A jaka gospodarka miała być najbardziej konkurencyjna dzięki tanim węglowodorom z Rosji i gazociągowi Nord Stream 1 i Nord Stream 2? No właśnie niemiecka. I dlatego też nie podoba się szczególnie właśnie Niemcom, że dzisiaj nasze stawki są zerowe albo takie, jak się da, najniższe w Europie, bo to sprawia, że my jesteśmy bardziej konkurencyjni. I niestety Komisja Europejska tutaj zmusi pewnie wszystkich członków Unii Europejskiej do tego, żeby te stawki podnieść, aczkolwiek rząd będzie negocjował i tutaj oczywiście żadnej białej flagi, wbrew temu, co tu mój poprzednik mówił, absolutnie nie wywieszamy i nie mówimy, że na wszystko się zgodzimy. Na pewno będziemy negocjować powrót do tych wyższych stawek VAT-u tak, żeby jak najmniej odczuły to polskie rodziny.
Szanowni Państwo, że kończy nam się czas, jedno zdanie.
Cieszę się bardzo i z pełnym szacunkiem do pana wojewody powiem, że nie odnalazłem dowodów na moją hipokryzję. Natomiast trzeba rozróżnić rozwiązania europejskie i okej, to jest bardzo dobrze, to co pan powiedział, że walczymy jako rząd, jako państwo. Natomiast proszę pamiętać, że wewnętrznie, chociażby jedna taka historia, 2015 rok, pamiętam, bo byłem wtedy w Sejmie, rozpoczynaliśmy marsz ku OZE i gdyby rząd PiS-u coś innego zrobił, zaproponował, gdyby te pieniądze z dwutlenku węgla poszły na to, to mielibyśmy teraz 5, 6, 10 razy wziąć i już kończę. Natomiast rozwój OZE sfinansowali ludzie z własnej kieszeni.
Dziękujemy, Lucjan.
Ale z dopłatami, no właśnie to jest ta hipokryzja, bo z dopłatami chociażby, no proszę zobaczyć, ile nasz świętokrzyski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przeznaczył na te dotacje dla poszczególnych ludzi właśnie na fotowoltaikę.
Ale nie dla tych, którzy budują nowe domy, ci nie dostali nic.
Panie Lucjanie, teraz oddajemy głos naszym słuchaczom, a przypomnijmy państwo wypowiadali się na temat pierwszy, czy poza tą symboliczną deklaracją uznającą Rosję za państwo konstruujące terroryzm, Unię i wspólnotę stać na większe wsparcie militarne i humanitarne dla Ukrainy.
Dzień dobry. Proszę pana, ja chciałem się wypowiedzieć na temat, bo się w tym momencie wypowiada pan wicewojewoda, pan Rafał Nowak, na temat Ukrainy i wojny na Ukrainie. Moje nazwisko jest Wilkosz Andrzej, ja jestem przewodniczącym powiatu Kielce-Grodzkie Zjednoczenia Chrześcijańskiego. Moja wypowiedź odnośnie Ukrainy i to, co się dzieje z wojną na Ukrainie, to że ja uważam, że powinno się wrócić do koncepcji pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który był wcześniej w Kijowie, wtedy jak było bombardowanie największe Kijowa, i wrócić do koncepcji niebieskich chemów, czyli wprowadzenie pokojowych sił ONZ. Mnie się wydaje, żeby to było dobre rozwiązanie i dobra koncepcja, bo pamiętamy wojnę w Jugosławii, jak były siły pokojowe prowadzone, jednak to coś pomogło. I uważam, że tutaj Polska powinna przekonać pozostałe państwa jednak, żeby zaakceptować tą propozycję i spróbowania wprowadzenia sił pokojowych ONZ.
Dzień dobry, witam wszystkich i ja tutaj mam do tych posłów taką sytuację. Oni muszą wyperswadować przede wszystkim Niemcom, Ruskim to samo, jak sytuacja wygląda. Czy Hitler by się poddał, jeśli by dojść do granicy Niemiec i po prostu dogadywać się z nim wtedy? Czy musieliśmy dojść aż do samego Berlina, po prostu tam się musiała skończyć sytuacja? Jak to było po prostu z Rzymianami? Po prostu jak to wyglądało? Czy to można było se stanąć i po prostu, dobra, cześć, już jest w porządku, wszystko, co jest, tyle wasze, to tego. Nie. Trzeba po prostu pójść do Rzymu i trzeba było zrobić porządek. Jak to wygląda z Rosją? Co to miało znaczyć w ogóle z tym embargiem na węgiel? Grodzki jakieś pismo tam złożył z przeprosinami. Jak wygląda teraz sytuacja? Bierzemy dalej gaz, bierzemy ropę. Ja nie mówię, że jest to coś w tym złego, bo nie wiem, nie znam sytuacji. Jak trzeba kupić ropę, to trzeba kupić ropę. Należy wprowadzić ustawę taką na początku, że jakiś procent zakupów od Rosji, czyli jakieś tam diamenty, co to ma znaczyć w ogóle z tymi diamentami w ogóle? Ja tego nie rozumiem. Jak można kupować w ogóle diamenty od Rosji? Jeszcze rozumiem węgiel, no bo węgiel się kupi, jest ograniczona ilość, węgla nie będą mieć, no. Może w przyszłości to zaskutkuje, ale gaz, no to dobra. Mniejszy skutek ma, czyli jakiś procent zakupionych towarów ma iść na Ukrainę, czyli 30%, 50% nawet. Chcesz kupować od Rosji, 50% tego, co zakupiłeś, masz dać na Ukrainę. Tak ma wyglądać sytuacja na początek. I należy to rozpatrzyć sytuację, czy nie należy po prostu spacyrikować Rosji, czyli niespodziankę im zrobić, po prostu zrobić desant, rzut, opanować Kaliningrad, przejąć tę broń atomową po prostu i wtedy zrobić z nimi porządek, bo tak w ten sposób największe państwo na świecie, co oni sobie chcą, to tak sobie mogą prowadzić wojnę może jeszcze 5 lat, a może i 10, co im zależy po prostu. Kto się prędzej wyczerpie, Polska czy Rosja? Dziękuję bardzo, opamiętajcie się, cześć, do widzenia. Dzień dobry, ja bym jeszcze dopowiedział, czy Rosjanie to rozumieją, że będą musieli zapłacić za te szkody. Jakich po prostu, trzeba ich po prostu pytać, czy zapłacą za szkody na Ukrainie. Co oni na to? Czy oni to przyjmują do wiadomości, czy nie przyjmują? Trzeba im to jednoznacznie wyperswadować. Wszystkie straty, wszystko co niszczą, będą musieli za to ponieść koszta. Oni, ich dzieci, ich wnuki. Po prostu to muszą przyjąć do wiadomości. Pukać trzeba ich w głowę po prostu, czy to rozumie. Jak nie rozumieją, to trzeba zrobić porządek.
Dziękujemy za głosy naszych radiosłuchaczy. I tak na dosłownie jedno zdanie dla każdego z państwa. Do trzeciego tematu się pokrótce odnieśmy. Czy sport powinien być oddzielony od polityki? Czy jest to możliwe? A to wszystko w kontekście mundialu w Katarze. Wicewojewoda Rafał Nowak.
Oczywiście, że powinien być oddzielony, no ale to już samo przyznanie Katarowi tych mistrzostw było niestety, jak widać, nie pozbawione tylko i wyłącznie ducha sportowego, tylko odbyło się właśnie pod stołem. Także niestety widzimy ten festiwal hipokryzji.
Cóż, będę kontynuował, bo to rzeczywiście ten wątek. Styk sportu i polityki zawsze będzie, bo będą wszędzie politycy, którzy będą chcieli się podpierać sukcesami sportowców. Natomiast trzeba walczyć o wyeliminowanie tego, co powiedział pan wojewoda, tej korupcji, która była tam na szczeblach.
Sport i polityka przenikają się wzajemnie. Przecież wszyscy czekaliśmy na to, aż Rosjan wyeliminują z różnych rozgrywek światowych z uwagi na inwazję na Ukrainę. Także to są rzeczy, które się wzajemnie przenikają i są Nierozłączne.
Łukasz Wasilewski, Konfederacja Ludowa.
Ja tylko będę podpierał tą tezę, to znaczy, czy to nawet na poziomie samorządowym, przecież samorządy finansują te kluby amatorskie, sportowe, także no, nie ma możliwości, no, to znaczy sport przenika się z polityką i to trudno jakoś oddzielić.
Grażyna Dekiel, Polska 2050.
Jak wszystkie dziedziny naszego życia, tak sport i polityka też się przenikają, to przecież jest to takie dla nas dosyć czytelne. Powinno być oczywiście zachowany olimpizm, zachowana czystość, fair play, prawda, udana gra i tak dalej. Niemniej jednak nie da się podzielić.
PSL, Koalicja Polska.
Ja na koniec powiem, że myślę, że wszyscy tutaj w studiu, pomimo tego, że mamy swoje poglądy polityczne, jesteśmy kibicami, wierzymy w naszą polską drużynę, wierzymy w zwycięstwo z Meksykiem i to, że wyjdziemy na dobrym
miejscu. Z Argentyną!
I tym akcentem musimy już kończyć, ponieważ czas studia politycznego minął. Bardzo dziękuję. Mateusz Kołodziejczyk, PSL, Koalicja Polska.
Dziękuję.
Grażyna Dekiel, Polska 2050.
Dziękuję.
Łukasz Wasilewski, Konfederacja Ruch Narodowy.
Dziękuję.
Filip Strząbała, Nowa Lewica. Lucjan Pietrzczyk, Platforma Obywatelska.
Dobrego.
Rafał Nowak, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo. Miłego popołudnia.
Dziękuję także. Arkadiusz Miller i Michał Kita. Mówimy już do usłyszenia.
Studio Polityczne Radia Kielce.